Słuchasz Radia Xon. Słuchaj nas.
Prawo bliżej Ciebie.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was w naszym kolejnym spotkaniu w cyklu Prawo bliżej Ciebie. Na przełomie roku dostałem kilka informacji od notariuszy, że znowu pojawił się problem z osobami niepełnosprawnymi, a mianowicie chodzi o udzielanie przez nich pełnomocnictw, no i przypadki, kiedy takiej czynności nie można wykonać. Z kilku kancelarii notarialnych dostałem taką prośbę, żeby przypomnieć Państwu zasady udzielania takich pełnomocnictw i co robić na wypadek, jeżeli takiej czynności nie da się wykonać. Otóż, moi kochani, każdy z nas, który ma w rodzinie, czy nawet znajomego, jakiegoś niepełnosprawnego, może mu próbować ulżyć w jego doli, będąc jego pełnomocnikiem. Czyli będąc wyposażonymi w takie pełnomocnictwo notarialne na piśmie, możemy za osobę niepełnosprawną załatwiać sprawy w banku, na poczcie, w urzędach różnego rodzaju, dokonywać zakupów itd., itd. Od razu jednak przypomnę, że do reprezentowania takiej osoby przed sądem wymagane jest odrębne, specjalne pełnomocnictwo, z którego wprost musi wynikać, że jesteśmy upoważnieni do reprezentowania naszej osoby krewnej przed sądem. Jeżeli chodzi o osoby, które nie są krewnymi, to niestety pełnomocnikiem w sądzie może być tylko adwokat albo radca prawny. W jaki sposób takie pełnomocnictwo możemy uzyskać? Do takich zwykłych czynności zakupowych, powiedzmy, to wystarcza pisemne pełnomocnictwo napisane między osobami zainteresowanymi, nie musi być przez nikogo potwierdzone. Ale już w bankach, w urzędach czy na poczcie wymagają ci urzędnicy od nas takiego pełnomocnictwa, najlepiej notarialnego. Wtedy to albo trzeba udać się do kancelarii notarialnej, gdzie tam w przeciągu dosłownie pół godzinki takie pełnomocnictwo załatwimy, ale co na wypadek, jeżeli taka osoba niepełnosprawna nie może przyjść do kancelarii. Wtedy prosimy i notariusz przybędzie do miejsca pobytu takiej osoby niepełnosprawnej i w jego miejscu zamieszkania czy pobytu taką czynność udzielenia pełnomocnictwa dokona. Ale i tu uwaga, ważny warunek. Notariusz musi stwierdzić, że osoba niepełnosprawna, która udziela takiego pełnomocnictwa, musi być świadoma tego, co robi. I tu właśnie notariusze mi sygnalizują, że w ostatnim czasie pojawiły się takie sytuacje, że notariusze jeździli do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych i na miejscu stwierdzali, że niestety nie ma kontaktu intelektualnego z tą osobą niepełnosprawną i odmawiali wykonania takiej czynności. Co niekiedy, i od razu powiem niesłusznie, oburzało osobę, która prosiła nas o taką czynność. Notariusz, jako urzędnik zaufania publicznego, nie może wykonać czynności z osobą, która nie jest świadoma tego, co robi. I co na taki wypadek trzeba zrobić? Ano, notariusze pouczają. Ja Państwu też przypominam, że w takiej oto sytuacji nie mamy innego wyjścia, tylko trzeba przeprowadzić postępowanie o ubezwłasnowolnienie takiej osoby. Takie postępowania przeprowadza się w sądzie okręgowym, nie rejonowym, tylko okręgowym, w wydziale cywilnym. Taki wniosek należy złożyć w sądzie w trzech egzemplarzach, w trzech, a nie dwóch, dlatego że obowiązkowo w tym postępowaniu bierze udział także prokurator. Należy załączyć, oczywiście w kserokopiach, komplet dokumentacji medycznej, z którego wynika stan zdrowia takiej osoby, którą chcemy ubezwłasnowolnić. Sąd wówczas powołuje biegłych, którzy albo na podstawie tylko dokumentacji medycznej, albo na podstawie tej dokumentacji oraz osobistego badania osoby niepełnosprawnej wydadzą opinię.
Prawo bliżej Ciebie.
Jeśli z tej opinii będzie wynikało, że dana osoba nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem i nie rozumie znaczenia czynności, to wtedy zalecają sądowi, aby wydać postanowienie o takim ubezwłasnowolnieniu. I oto od razu powiem, że ubezwłasnowolnienie może być częściowe, jeżeli jednostka chorobowa nie jest jeszcze zaawansowana, albo ubezwłasnowolnienie całkowite, jeżeli jednostka chorobowa jest rzeczywiście daleko posunięta. I teraz tak, dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratora. I takim kuratorem może być osoba krewna albo obca. A dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej ustanawia się opiekuna. I takim opiekunem także może być jakiś krewny albo osoba obca. Takie postanowienie sąd okręgowy przekazuje do sądu rejonowego i wówczas to ze wszystkich czynności, zwłaszcza w zakresie materialnej, czyli finansowej, taki kurator albo opiekun raz na pół roku musi składać do sądu sprawozdanie. Jeżeli osoba ubezwłasnowolniona ma jakiś majątek, zgromadzone kwoty pieniężne na kontach, to wtedy wykonanie jakiejś czynności o dużym znaczeniu majątkowym zawsze wymaga dla takiego opiekuna czy kuratora zgody sądu. I taką zgodę wydaje już nie sąd okręgowy, tylko sąd rejonowy, wydział cywilny, właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubezwłasnowolnionej. Zatem pamiętajmy, że taki opiekun może dokonywać różnego rodzaju czynności codziennych bez zgody sądu, ale jeśli czynność ma być o jakimś dużym znaczeniu majątkowym, zawsze musi mieć zgodę sądu. No i pamiętajmy także o tym, że opiekun musi składać sprawozdania do sądu ze sprawowanej przez siebie opieki. A zatem podsumujmy. Jeżeli jest kontakt intelektualny z osobą niepełnosprawną, wystarczy sporządzić pełnomocnictwo, najlepiej notarialne. Jeśli takiego kontaktu intelektualnego nie ma, trzeba przeprowadzić postępowanie o ubezwłasnowolnienie. Czy takie czynności mogą być cofnięte? Oczywiście, że mogą. Tak jak osoba niepełnosprawna może udzielić pełnomocnictwa, tak samo może takie pełnomocnictwo odwołać. Musi być to jednak uczynione w takiej samej formie. A więc jeśli było tylko pisemne, bez potwierdzenia kogokolwiek, to na piśmie musi być odwołane. Jeśli było sporządzone pełnomocnictwo notarialne, musi także być notarialnie odwołane i na przykład ustanowiony inny pełnomocnik. No bo może się zdarzyć, że osoba niepełnosprawna straci zaufanie do swojego pełnomocnika i zechce mieć kogoś innego i jak najbardziej może to uczynić. A co z ubezwłasnowolnieniem? Może się zdarzyć tak, że osoba ubezwłasnowolniona, no z praktyki wam powiem, że to się zdarza, ale tylko tam, gdzie jest ubezwłasnowolnienie częściowe, poczuje się lepiej. Wyzdrowieje albo w dużym stopniu jej się poprawi i ubezwłasnowolnienie nie będzie już konieczne, to można oczywiście wystąpić do sądu z wnioskiem o cofnięcie takiego ubezwłasnowolnienia. Przyznam się wam szczerze, że przez kilkadziesiąt lat pracy w zawodzie adwokata nie spotkałem przypadku, żeby nastąpiło cofnięcie ubezwłasnowolnienia całkowitego. No bo przyjmuje się, że choroby tak zwane psychiatryczne, one są praktycznie nieuleczalne i jeżeli skutek chorobowy był taki, że biegli orzekli konieczność ubezwłasnowolnienia całkowitego, no to przypadek, kiedy nastąpi całkowita reemisja takiej choroby, praktycznie jest możliwy tylko teoretycznie. Pamiętajmy zatem o tych dwóch możliwościach. Dodam tylko, że takie pełnomocnictwo notarialne można zrobić właściwie od ręki, z dnia na dzień. Natomiast postępowanie sądowe o ubezwłasnowolnienie, no, musi trwać. Jeżeli załatwimy tę sprawę powiedzmy w 6-8 miesięcy, to można powiedzieć, że jest to bardzo szybko. No cóż, dużo wody musi jeszcze upłynąć w Wiśle i w Odrze, zanim nastąpi rzeczywista, realna poprawa w naszych postępowaniach sądowych, nastąpi prawdziwa reforma wymiaru sprawiedliwości, co spowoduje, że postępowania sądowe będą znacznie szybsze. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następne nasze spotkania w tym cyklu. Przez radio mówił Jerzy Dworak.
Prawo bliżej Ciebie.
Słuchasz radia Xon. Słuchaj nas.